kochani, dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się po tym wydarzeniu, kiedy Jezus wskrzesił z martwych Łazarza. I tam jest takie pierwsze zdanie w dzisiejszej Ewangelii, kiedy ewangelista mówi, że byli wśród Żydów tacy, którzy uwierzyli po tym cudzie wskrzeszenia Łazarza, ale byli tacy, którzy poszli do faryzeuszów po to, żeby Jezusa zabić. Po to, żeby donieśli Jezusowi o tym, że Jezus czyni takie znaki i postanowiono, żeby go zabić. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jezus czyni spektakularny cud, spektakularny. Wskrzesza człowieka z martwych, a jak ludzie reagują? Jeden człowiek wierzy w to, a drugi nie wierzy, mając cud. Gołym okiem widoczny. I to cud nieprawdopodobny zupełnie. Zobaczcie, tak jest z nami ludźmi. Wszystko zależy od tego, co się w sercu dzieje. Pan Bóg może największe znaki czynić i tak będą ludzie, którzy powiedzą, że to jest jakiś wymysł diabelski i nie uwierzą Panu Bogu. Kochani, wracamy do naszych rozważań. Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć parę słów na temat Komunii Świętej. Te obrzędy Komunii Świętej w mszale rozpoczynają się od modlitwy Ojcze Nasz. W tej modlitwie Ojcze Nasz są dwie prośby, które bezpośrednio związane są z Komunią Świętą. Pierwsza z tych próśb to prośba o chleb. O jaki chleb modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz? Chleba naszego jakiego? Powszedniego. A teraz gdybyśmy, kochani, to słowo powszedni zamienili na inne, tak zwany synonim, czyli ono to samo znaczy, ale inaczej brzmi. Powszedni, czyli inaczej jaki? Bardzo dobrze, codzienny. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Na ołtarzu jest już chleb z nieba, czyli Jezus Chrystus, bo mówimy o tym momencie już po konsekracji, i prosimy Pana Boga w modlitwie Ojcze Nas, żeby ten chleb stał się dla nas, jeszcze raz, jakim chlebem? Codziennym. Codziennym. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego większość katolików w Polsce przyjmuje Komunię Świętą, zobaczcie, kilka razy w roku, a ci gorliwsi przyjmują Komunię Świętą tylko w niedzielę. Tylko malutka grupka ludzi, bardzo mała, przyjmuje codziennie. Oczywiście są tacy, którzy nie mogą przyjmować codziennie, ale gdybyśmy się spieli, kochani, gdybyśmy się zmobilizowali, jak to powiedzenie jest, dla chcącego nie ma nic trudnego. Jak chcesz, jak kochasz, to się zmobilizujesz. Dlatego, kochani, już teraz wobec Was kieruję taką zachętę do tego, żebyście uświadomili sobie, że skutkiem takich rekolekcji o mszy świętej jest to, żeby przynajmniej częściej niż do tej pory przyjmować Komunię Świętą, bo o to modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Druga prośba z modlitwy Ojcze Nasz związana z Komunią Świętą to jest ta, kiedy prosimy Pana Boga o to, żeby On przebaczył nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. Wiemy, co to znaczy, ale to jest bardzo ważny temat, do tego powiedzmy sobie. Czyli wtedy, kiedy nie przebaczam drugiemu człowiekowi, który mi zrobił krzywdę, to nie mam prawa przyjąć Komunii Świętej, a jeśli ją przyjmuję, to może to być Komunia Świętokradzka. A wiemy, czym jest Komunia Świętokradzka. Dlatego, dlaczego Jezus nam mówi, że zawsze mamy przebaczyć? Z jakiego powodu? Otóż, kochani, zobaczcie, każda msza święta to jest sakramentalna śmierć Jezusa na krzyżu. Czyli Jezus umiera na krzyżu za moje grzechy, przebacza mi te moje grzechy, ale chce, żebym ja przebaczył drugiemu człowiekowi. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Nie ma takiej możliwości, żeby drugi człowiek mi zrobił większą krzywdę niż ta, którą ja zrobiłem Jezusowi. I o tym nam przypomina każda msza święta. A teraz, kochani, już o samej Komunii Świętej. Otóż jest taki moment tuż przed komunią, kiedy kapłan łamie hostię na trzy części, najmniejszą cząstkę umieszcza w kielichu z krwią i wypowiada takie słowa. Oto baranek, pokazuje nam Jezusa i mówi tak. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani. Na co? Tak, na Jego ucztę. I w tym momencie rozpoczyna się już uczta. Żebyśmy zrozumieli naturę tej uczty, powiem Wam, kochani, taką przypowieść z życia wziętą, ale chciałbym poprosić Was, żeby każdy poczuł się jakby bohaterem tej przypowieści. Ta przypowieść nie jest o Was, nie jest o Was, ale ona ma służyć jako narzędzie do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy mają problem częstego przyjmowania Komunii Świętej, czyli przyjmują tę Komunię Świętą raz albo kilka razy w kroku, chociaż nie mają żadnych przeszkód. Mogliby pójść do konfesjonału i wyznać swój grzech, ale nie czynią tego. Otóż ta historia mówi o dwojgu młodych ludzi, którzy wchodzą w związek małżeński, dochodzi do poczęcia dziecka, dziecko przychodzi na świat, lekarze was badają jako rodziców, badają i mówią tak: drodzy Państwo, macie problemy zdrowotne i to jest wasze pierwsze i ostatnie dziecko. Wy nie wierzycie, bo macie inny pomysł na życie, idziecie do drugiego, trzeciego lekarza, wszyscy to potwierdzają i myślicie sobie w ten sposób: jak nasze dziecko dorośnie, sytuacja w Polsce może ulec zmianie, tak jak to było za poprzednich rządów, i wyjedzie z Polski kilka milionów ludzi. I teraz, żeby wasze dziecko też nie wyjechało z Polski za lepszym chlebem, wy otwieracie konto w banku i na to konto w banku regularnie wpłacacie dużą kwotę pieniędzy co miesiąc, dobrze pracujecie, dużo zarabiacie, i te pieniądze wpłacane na to konto to jest wasza przysłowiowa krwawica, czyli rezygnujecie z wielu przyjemności, które wam się należą, bo ciężko pracujecie, ale dla waszego dziecka, żeby ono miało na start, będą to pieniądze. Oczywiście w domyśle chodzi o to, żeby to wasze dziecko opiekowało się wami, kiedy już będziecie w podeszłym wieku. I rzeczywiście wasze dziecko kończy pierwszą, drugą, trzecią szkołę, kończy studia, przychodzi do was i mówi tak: mamo, tato, bierzemy ślub i wyjeżdżamy za granicę. Co robicie? No wyjeżdżamy za granicę. A wy jako rodzice mówicie tak: słuchaj dziecko, myśmy bali się już dawno temu, że może dojść do takiej sytuacji, dlatego nie mówiąc tobie, zbieraliśmy przez całe życie pieniądze dla was, dla nowożeńców. Mamy pieniądze na mieszkanie, na otwarcie działalności gospodarczej, na samochód i będą jeszcze pieniądze na wesele i na świetne wakacje dla was. Zostajecie? Młodzi się naradzają i przychodzą po kilku dniach: zostajemy. No i wszystko zaczyna się od oczywiście ślubu, wesele, setka gości na sali albo i więcej, stoły uginają się pod ilością wspaniałego jadła. Wy jako rodzice z dumą wchodzicie na salę, duma was rozpiera, bo to wszystko wasza krwawica, to wszystko dzięki wam. Wszyscy składają życzenia nowożeńcom, potem siadają, spożywają obiad, rozglądacie się po sali i widzicie, że kilka osób przy jednym stole siedzi i nic nie robią, tylko rozmawiają. No może mają akurat chwilowy taki kaprys. Potem następna tura tańców, kolejne dania są podawane do stołu. Dobrze to słuchać. Poczekamy, bo ojcze, zwracasz na siebie bardzo mocną uwagę. Następne dania są podawane. No i już teraz patrzycie na tych ludzi. Okazuje się, że oni znowu tylko rozmawiają. I kiedy za trzecim razem się wszystko powtarza, wy nie wytrzymujecie i podchodzicie do tych ludzi, tak bardzo kulturalnie na poziomie mówicie tak: słuchajcie, myśmy tutaj przygotowali bardzo dużo wspaniałego jadła. Wszystkim bardzo smakuje, nas to bardzo dużo kosztowało. Dlaczego wy nic nie jecie? A ktoś z tej grupy wstaje, odzywa się i mówi tak: my tam mamy w domu lepsze jedzenie. No i takie pytanie. Gdyby to było poza kościołem oczywiście, bez uwzględnienia tego wątku, że to się dzieje w kościele, tylko tak normalnie w życiu. Jak byście zareagowali? Czy ktoś mógłby powiedzieć, jakby zareagował w takiej sytuacji? Głośniej troszkę. No właśnie, czyli po coś przyszedł, czyli wynocha z tej sali. Wynocha z tej sali. Zobaczcie, każdy człowiek czułby się pewnie znieważony w tym momencie. Znieważony. Jestem przekonany, że nikt z nas nie zaprosił już by tych ludzi na żadne biesiadne spotkanie ze względu na to znieważenie. Zgadza się czy nie? Mniej więcej każdy to by czuł. A teraz, kochani, zobaczcie. Czy ktoś z was słyszał kiedyś, już nie mówię, nie pytam, czy był obecny, czy uczestniczył, ale czy słyszał kiedyś o weselu, na którym nie było co jeść? Słyszeliście kiedyś o czymś takim? Zobaczcie, nawet podczas wojny ludzie w sytuacji skrajnej czasami brali śluby, ale też zawsze coś symbolicznie było do jedzenia. Dlaczego? Zobaczcie, bo naturą wesela jest to, że w pewnym momencie my siadamy do stołu i spożywamy pokarm. Zgadza się czy nie? Zobaczcie, dzieci wiedzą o tym nawet, że tak jest. A teraz przełóżmy tę historię, którą wam powiedziałem, na Eucharystię. Zobaczcie, Jezus zaprasza nas na niebiańską ucztę, na niebiańskie wesele. Zobaczcie, On nam serwuje tutaj, daje pokarm, ale nie taki pokarm, który poszedł do sklepu, żeby nam kupić coś atrakcyjnego. Tylko zobaczcie, ten pokarm, który nam daje, to On najpierw zobaczcie, odbyła się największa krwawica w dziejach świata po to, żebyś ty mógł spożyć Jego ciało. Karmić się Jego ciałem. A my przychodzimy na mszę świętą, zobaczcie, przychodzimy na mszę, mówimy Panu Bogu: Panie Boże, ja Cię kocham, a w momencie, kiedy dochodzi do najważniejszego momentu tej uczty niebiańskiej, ja z tego rezygnuję, mówiąc Panu Bogu dalej: Panie Boże, ja Cię kocham. Zobaczcie, miliony ludzi na polskiej ziemi tak robi i uważają, że wszystko jest w porządku. Dlaczego? No bo oni byli w kościele. Człowieku, a może Ty odwaliłeś pańszczyznę? Kochani, nie ma niczego większego na mszy świętej, jak właśnie to, przyjęcie komunii świętej. Aniołowie w niebie zazdroszczą nam tego, co się dzieje w tym momencie w sercu człowieka, kiedy przyjmujemy komunię. A ja mówię Panu Bogu: Panie Boże, kocham Cię, śmiem Go prosić w różnych sprawach, a jednocześnie całymi miesiącami wielu ludzi w ogóle komunii świętej nie przyjmuje. Kochani, opowiedzcie tym, którzy tak postępują, a takich ludzi w naszych rodzinach, ogólnie w Polsce, jest dosłownie miliony, nie milion, dwa. Ale kilkadziesiąt milionów tak ludzi postępuje. Być może 20 albo jeszcze więcej. Kochani, teraz Wam chciałem powiedzieć o takim własnym doświadczeniu. Otóż 12 lat temu, kiedy dostałem łaskę zakochania się we mszy świętej i zacząłem głosić rekolekcję o mszy świętej, to brakowało mi takiego elementu, żeby powiedzieć o komunii świętej coś takiego bardzo mocnego. Myśmy przyzwyczaili się do słów zawartych w Piśmie Świętym, kiedy Jezus mówi o tym, że wtedy, kiedy będziesz spożywał moje ciało, będziesz żył na wieki. Słyszymy to bardzo często i na nas to już nie działa. Kościół też nas uczy, że komunia święta jest zadatkiem nieśmiertelności. Ale my często tego nie rozumiemy. I modliłem się przez kilka lat, żeby Pan Bóg mi dał jakieś słowo mocne, które będzie o komunii świętej. I przyznam się, że wpadła mi po kilku latach w rękę książka takiej mistyczki spod Rzeszowa, ze starej wsi. Nazywa się siostra Leonia Nastał. Leonia Nastał. Warto zapamiętać to nazwisko, bo ona niedługo będzie wyniesiona na ołtarze. Zostawiła po sobie notatki. Żyła w tym samym czasie, w którym żyła siostra Faustyna Kowalska. Te notatki są zawarte w książce Uwierzyłam miłości. Byłem parę dni temu w księgarni u jezuitów. Jezuici wznowili tą książkę kolejny raz, także można sobie ją kupić. Ona jest bardzo gruba, ale jest niesamowita. I w tej książce spotkałem słowo o komunii świętej tak niesamowite, że przyznam się, w swoim życiu nie wyobrażałem sobie, że jest możliwe głębsze słowo na temat, nie wyobrażam sobie, żeby było głębsze, jak to, co za chwilę Wam przeczytam. Ja zachwyciłem się bardzo mocno tym słowem. Wklepałem sobie te słowa do komórki, dlatego przepraszam, jeśli ktoś poczuje się teraz trochę nieswojo, że ksiądz na rekolekcjach ze smartfona coś czyta, ale to tylko dlatego, żeby nie uronić żadnego słowa. A każde słowo jest tutaj naprawdę bardzo ważne. Posłuchajcie tych słów, jak wygląda komunia święta oczyma Boga. Książka ma imprimatur, także nie ma żadnych tam rzeczy niebezpiecznych dla duszy ludzkiej, a mogą być bardzo pomocne dla każdego z nas. Posłuchajcie. W żadnym udzielaniu się Boga na zewnątrz nie oddaje się Bóg stworzeniu tak, jak w komunii świętej. Bóg tak jest zajęty duszą, która zbliża się do ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się zapominać o całym wszechświecie, bo ma dokonać największego cudu wszechmocy, miłości i miłosierdzia. Jezus w białej hostii, cichy i milczący, ale jednocześnie jak przepastnych dokonuje tajemnic. Komunia święta powinna być centrum, dookoła którego ma się obracać całe życie duszy. Z niczym komunii świętej porównać się nie da. Ona jest pokarmem, ale takim, który duszę wchłania w siebie, by ją przemienić i przeistoczyć w siebie. Tak dusza przez komunię świętą żyje w Bogu, jak dziecię w łonie matki przed przyjściem na świat. Bóg kształtuje duszę w sobie na swoje podobieństwo, żywi ją sobą i napełnia sobą. Dusza, której jak nicości nic się nie należy, przez to zjednoczenie z Bogiem nabiera niejako prawa, by Bóg kochał ją jak kocha samego siebie, i Bóg to czyni, obejmując duszę w uścisku swojej miłości. Większych dowodów miłości nad komunię świętą ja, Bóg, dać nie mogłem. I teraz ostatnia myśl. Niektóre dusze myślą, że daje więcej duszom, które obdarzam łaskami nadzwyczajnymi. Nie, to nie jest więcej, bo jedna komunia święta to więcej niż zachwyty wszystkich świętych. A teraz takie pytanie. Czy ktoś z Was słyszał o takim świętym, retoryczne pytanie, o takim świętym, który nazywa się Ojciec Pio? Wszyscy słyszeli. A czy ktoś czytał książkę Ojcu Pio? są takie osoby. Kochani, jak czyta się książkę o ojcu Pio, to dosłownie dech zapiera, ile Pan Bóg nadzwyczajnych darów dał temu człowiekowi. Zgadza się? Zgadza się. A teraz zobacz, co Pan Bóg do ciebie mówi. Posłuchaj. Zawsze, kiedy z wiarą przyjmujesz Komunię Świętą, to Pan Bóg tobie daje więcej darów duchowych, bardziej okazuje wobec ciebie miłość niż ojcu Pio w jego nadzwyczajnych darach. Wyobrażasz sobie? Wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to jesteś tak, jakbyś był w łonie samego Boga, podobnie jak dziecko jest w łonie matki. Kochani, czy może być coś większego na tym świecie? Szatanowi zależy na tym, żeby nas zniechęcić do Komunii Świętej na wszystkie sposoby. I my się czasami dajemy nabrać na te jego chwyty, bardzo inteligentne. Gdybyśmy, święci mówią, gdybyśmy wierzyli, czym jest Komunia Święta, to my byśmy się czołgali dosłownie, tak mówią święci, czołgali po to, żeby być każdego dnia na mszy świętej i przyjąć Komunię Świętą. Kochani, kolejny wątek związany z komunią. Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, co się dzieje w sercu człowieka po przyjęciu Komunii Świętej? Co się dzieje w sercu człowieka? To pytanie jest trudne, znaczy odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Gdybyśmy takie pytanie postawili teologowi, który jest przygotowany do tego, żeby na takie trudne pytanie odpowiadać, to mógłby powiedzieć tak. Zawsze wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to jest w tobie, w twoim wnętrzu, żywy i prawdziwy Bóg ze swoim bóstwem i człowieczeństwem, ale jest w tobie tak długo, jak długo są w tobie postacie chleba. Organizm człowieka jest tak zbudowany, że te postacie chleba są w nas mniej więcej przez 20 minut, mniej więcej, a później organizm je wchłania, spożywa i Pan Jezus pozostaje w nas na sposób duchowy przez tak zwaną łaskę uświęcającą. A teraz posłuchajcie. Już? Można? Zobaczcie, jak mało potrzeba, żeby ulec rozproszeniu. Jak mało. A teraz posłuchajcie, co Pan Jezus powiedział w orędziu dla świata pewnej zakonnicy z Krakowa 102 lata temu. Nazywała się siostra Zofia Tajber. Mało kto z mieszkańców Krakowa o niej słyszał, pomimo tego, że spędziła tutaj z 50 lat. To, co Jezus powiedział siostrze Zofii Tajber, to jest orędzie dla świata, ale to powiedział wielu, wielu innym świętym. Tylko jej to powiedział jako orędzie dla świata. Posłuchajcie, powiedział tak. Dla świata, czyli dla każdego z nas. Zawsze wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to ja jestem w tobie żywy i prawdziwy, ze swoim bóstwem i człowieczeństwem, ale jestem w tobie tak długo, jak długo ty chcesz. Co to znaczy? To znaczy wtedy, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to Pan Jezus zamienia twoje wnętrze w żywe tabernakulum. Ty jesteś jak żywa monstrancja. On jest w tobie niemalże fizycznie obecny tak długo, jak długo nie popełnisz grzechu ciężkiego, czyli śmiertelnego. Kochani, dlatego dla chrześcijanina, który mówi Panu Bogu, Panie Boże, ja ciebie kocham i przyjmuję Komunię Świętą, największym przekleństwem tego świata, kochani, nie jest wojna, nie jest pandemia, nie jest choroba ani śmierć, tylko co? Właśnie, głośno niech Pan powie jeszcze raz. Tylko grzech. Dlaczego? Bo zobaczcie, bo wtedy, kiedy ja popełniam grzech, oczywiście myślimy o grzechu ciężkim, to wtedy zabijam w sercu Pana Boga. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Zabijam Boga w sercu, duchowo. A większość katolików, zobaczcie, zabija Pana Boga swoim grzechem i przychodzą na mszę świętą i zachowują się tak, jakby się nic nie stało. Proszą Pana Boga w swoich intencjach i mówią, że czują Pana Boga. Kochani, wielu ludzi w swoim życiu spotkałem takich, którzy żyją latami w stanie grzechu śmiertelnego, latami całymi, ale mówią, że czują Pana Boga, bo wyjdą na łono przyrody. O, tam to czuję Pana Boga, tam jest obecny Pan Bóg. Nie trzeba do kościoła przychodzić. Kochani, miliony takich ludzi jest w Polsce. Dlatego zapamiętajcie sobie to, przepraszam, że można być oszukanym przez szatana, przez to czucie, o którym mówiliśmy wcześniej już, bo tu nie chodzi o czucie, tylko o miłość. A miłość to nie jest uczucie. Uczucie jest złudne często. Zobaczcie, jak jest z młodymi ludźmi. Wchodzą w związek małżeński, mają uczucie, a co się później dzieje? Uczucie mija i okazuje się, że nie było miłości, bo to uczucie ich zwiodło. Zwiodło ich to uczucie. Dlatego człowiek ma kierować się wolą przede wszystkim, a nie uczucie w tej dziedzinie. A teraz wam powiem, jak przyjmować Komunię Świętą, żeby były największe owoce komunii. To, co wam powiem teraz, to jest metoda dana nam przez świętych. Święci otrzymali od Pana Boga takie natchnienie, żeby w ten sposób przyjmować Komunię Świętą. Być może niektórzy z was znają tą metodę. Ona polega na tym, że zawsze wtedy, kiedy idziemy w procesji do Komunii Świętej i przed nami jest kilka osób, na przykład 4-5, przestaję śpiewać pieśń, tylko w sercu swoimi słowami mówię takie słowa: Maryjo, Ciebie proszę, żebyś Ty we mnie swoim sercem przyjęła Jezusa i nauczyła mnie kochać Jezusa. Dlaczego to robię? No dlatego, że nie było nigdy na świecie osoby, która by bardziej kochała Jezusa niż Maryja. Potem idę na swoje miejsce po przyjęciu Komunii Świętej i nie śpiewam dalej pieśni, tylko w sercu swoimi słowami uwielbiam w kilku zdaniach Jezusa. Na przykład: Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, uwielbiam Cię. Cieszę się Tobą. Powiedz mu kilka zdań, a potem włącz się w śpiew całej wspólnoty. Kochani, to jest jeden z najlepszych sposobów przyjęcia Komunii Świętej, jaki do tej pory wypracowano. I zapraszam was do tego, żebyście z niego korzystali. Niestety muszę zrezygnować z niektórych wątków, także odeślę was do czegoś innego jeszcze później. Natomiast chciałem wam jeszcze powiedzieć, kochani, o błogosławieństwie. Zobaczcie, na koniec mszy świętej Pan Bóg przez kapłana nas błogosławi. A błogosławiąc, tak jakby każdemu z nas powiedział: tak, a teraz ja błogosławię Ciebie, czyli czynię Ciebie szczęśliwym, bo to są synonimy, słowa, które znaczą to samo. Jako znak tego szczęścia Bóg daje nam krzyż. Zauważyliście to? We mszy świętej znakiem szczęścia, który każdy z nas otrzymuje, jest krzyż. A przecież krzyż dla nas to jest znak cierpienia i śmierci. A więc jak można czynić kogoś szczęśliwym, dając mu to, co po ludzku jest zaprzeczeniem szczęścia? No właśnie, ale po ludzku. A my przychodzimy na mszę świętą, żeby uczyć się nie ludzkiego spojrzenia na to, co się tu dzieje, tylko Bożego spojrzenia. A jakie jest Boże spojrzenie? Konie, Boże spojrzenie jest między innymi takie. Jesteśmy już w tym rozważaniu naszym po przyjęciu Komunii Świętej. A więc wtedy, kiedy przyjmowaliśmy Komunię Świętą, powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem, bo to jest bardzo ważne. Kiedy przyjmowaliśmy Komunię, to Pan Jezus tak jakby każdemu z nas powiedział: tak, zobacz, ja przez tę Komunię uczyniłem z Twojego wnętrza żywe tabernakulum. Ty jesteś jak żywa monstrancja, dlatego pamiętaj, że ten Bóg, którego masz w sobie, ma taką moc, że może największe Twoje cierpienie zamienić w największe błogosławieństwo. I kochani, żeby nie być gołosłownym, opowiem wam taką historię z życia wziętą, ilustrującą to, co przed chwilą powiedziałem. Ta historia wydarzyła się kilkanaście lat temu w takim małym sanktuarium maryjnym, które nazywa się Leśniów. Czy ktoś z was słyszał o Leśniowie? Niektórzy słyszeli, ale tylko niektórzy. Jeśli kiedyś będziecie jechać do Częstochowy, to prawie że po drodze jest jedyne na kuli ziemskiej sanktuarium rodzinnych błogosławieństw. Zapraszam was do tego miejsca, będziecie pod bardzo dużym wrażeniem. Kilkanaście lat temu miałem taką łaskę, że w Leśniowie odprawiałem mszę świętą i kiedy wygłosiłem naukę, mikrofon wzięła młoda kobieta i publicznie w kościele opowiedziała historię swojego życia. Za jej pozwoleniem, chociaż robiło mi bardzo duże problemy, chciałbym wam tę zdumiewającą historię opowiedzieć. Posłuchajcie, ta pani powiedziała tak: miałam męża, którego bardzo kochałam z wzajemnością i kiedy urodziło nam się drugie dziecko, mój mąż nagle umarł, wpadłam w rozpacz. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Ktoś mi powiedział: jedź do Leśniowa, do Matki Bożej. Ale jak ja mogłam jechać do Leśniowa, skoro z mężem chodziliśmy do kościoła raz albo dwa razy w roku? Jednak po wielu przynagleniach ze strony wielu ludzi odważyłam się, pojechałam. Pojechałam raz, drugi, dziesiąty, setny, wyspowiadałam się i codziennie przyjmowałam Komunię Świętą. I podczas jednej mszy świętej Pan Bóg dał mi taką łaskę, że zrozumiałam sercem, że śmierć mojego męża, którego bardzo kochałam, to było największe błogosławieństwo w moim życiu. Wyobrażasz sobie? Wiecie, kiedy ona to powiedziała, to ludzie w kościele zamarli z wrażenia. A po chwili niektórzy z tych ludzi zaczęli się na to buntować. Zaczęli to krytykować. Ja do końca życia nie zapomnę jednego krytycznego głosu jednej pani, która półgłosem w malutkim kościele, także wszyscy to słyszeli, powiedziała tak: kobieto, ty chyba zwariowałaś. Jak możesz śmierć męża, którego kochałaś, nazwać największym błogosławieństwem w życiu? A tamta wzruszyła się, kiedy to usłyszała. Wzruszyła się, kiedy, przepraszam, to powiedziała, ta właśnie pani, która to świadectwo powiedziała, wzruszyła się, a po chwili odpowiedziała tamtej, mówiąc w ten sposób: bo ja wprawdzie straciłam męża, którego bardzo kochałam, ale odzyskałam Pana Boga, którego kocham jeszcze bardziej. wiesz już, po co jest msza święta? To nigdy nie mów, że idziesz na mszę świętą się pomodlić. Bo tu są cuda nad cudami i one nie są dla wybranych. One są dla wszystkich. A wiesz dlaczego? Bo każdy z nas cierpi. Jeden mniej, drugi bardziej. Jeden duchowo, drugi fizycznie. Jeśli przeżywasz cierpienia jakiegokolwiek rodzaju, to msza święta jest dla ciebie między innymi po to, żeby to twoje cierpienie tutaj we mszy świętej zamieniło się w błogosławieństwo, tak jak u tej kobiety. Bo to jest msza święta. I kochani, ostatni wątek jeszcze, związany z jednym ostatnim zdaniem, który kapłan wypowiada podczas błogosławieństwa. Kiedy Bóg przez kapłana nas błogosławi, to wypowiada jedno krótkie zdanie. Idźcie, idźcie w pokoju Chrystusa. I o dziwo w tym zdaniu najważniejsze jest pierwsze słowo. Idźcie. Wiecie, co to znaczy idźcie? Idźcie to znaczy, że teraz, w tym momencie kończy się msza święta sakramentalna, ale rozpoczyna się msza twojego życia. Czyli zostałeś wyposażony w Pana Boga tak bardzo, że na ziemi już się nie da bardziej. Raz jeszcze przypomnę. Anioł, gdyby potrafił zazdrościć, to zazdrościłby ci tego, co teraz się dokonało w twoim sercu. Bóg wobec ciebie wyraził więcej miłości tą komunią świętą, niż wyraża wobec aniołów w niebie. I teraz tego Boga, którego dostałeś, masz zanieść do tych, z którymi mieszkasz, pracujesz, przebywasz, z którymi się spotykasz. Mało tego, tego Boga masz włączyć, tą miłość Boga masz włączyć w różne czynności swojego dnia. Na przykład robisz jakąś zwykłą, prozaiczną czynność i w tę czynność masz włączyć tą miłość, mówiąc tak: Panie Boże, tę miłość, którą dałeś mi we mszy świętej, włączam teraz właśnie w to zmywanie garnków na przykład, przysłowiowe. I teraz, kochani, jeśli my potrafimy tą miłość przekładać na naszą codzienność, to wtedy ta zwykła nasza codzienność, te zwykłe czynności, spotkania z ludźmi, wykonywane czynności, one stają się uwielbieniem Pana Boga. A co to jest uwielbienie Pana Boga? Uwielbienie Pana Boga to jest liturgia. I teraz zobaczcie, przychodzimy na liturgię mszy świętej. Po co? Po to, żeby ta liturgia dalej trwała. Wyobrażasz sobie? Po to, żeby dalej trwała. I tu nie chodzi o modlitwę wcale. Tu chodzi o większe rzeczy. I kochani, do tego jesteśmy zaproszeni. Życzę wam tego, żebyście odkryli najbardziej fascynującą przygodę w swoim życiu. Tę, że wtedy, kiedy przychodzisz na mszę świętą i sprawujesz ją świadomie, uwzględniając to, o czym wczoraj mówiliśmy, i przyjmujesz komunię świętą, to potem wchodzisz w swoją codzienność i jesteś podobny do Boga. Jesteś podobny do Boga. Ty często nie jesteś tego świadomy, ale demon jest tego świadomy i chce ci wyrwać tego Boga przez grzech. Dlatego pilnuj się tego. Pilnuj tego, żeby nie dał ci wyrwać tego. Kochani, życzę wam tego, żebyście odkryli to jako przygodę i żebyście fascynowali się Eucharystią, żebyście zadziwili się tym wielkim obdarowaniem. Żeby Pan Bóg każdemu z was dał taką łaskę głodu Eucharystii. Głodu, który będzie polegał na tym, że serce będzie cię boleć wtedy, kiedy nie będziesz na mszy świętej, a mógłbyś być. Nie tylko w niedzielę. Poproś o taką łaskę głodu Eucharystii, żeby serce bolało cię wtedy, kiedy jesteś na mszy świętej, a nie przyjmujesz komunii. I pamiętaj, jeśli doświadczysz takiej łaski, jesteś na najwspanialszej drodze swojego życia. Drodze, która prowadzi cię do Jezusa, boskiego oblubieńca. Jezusa, który cały sobą, podczas każdej mszy świętej, słowami i czynami mówi tobie o swojej szalonej miłości do ciebie. Rozumiesz? Szalonej miłości do ciebie i czeka na twoją odpowiedź. Amen.